Między небом а землей.
Dzień dobry Państwu. Łukasz Kaźmierczak. Kościół w Polsce jako jeden z niewielu w Europie obchodzi Dzień Judaizmu. Przypada on zawsze 17 stycznia, a zatem jutro. W archidiecezji poznańskiej obchody trwają jednak nie jeden, a 10 dni aż do 20 stycznia. W założeniu ma to być inspiracja do odkrywania wspólnych korzeni i więzi łączących obie religie. O szczegółach już za moment. Dziękuję również Państwu za aktywne słuchanie i przesyłanie komentarzy, w tym także listu, który otrzymałem kilka dni temu w odniesieniu do materiału na temat kalendarza trzech religii. I to prawda, w Biblii mowa jest zawsze o świątyni, nie o synagodze. Takie małe dopowiedzenie. A przed godziną 13 będziemy także przyglądali się pracom synodu o synodalności na tym najniższym parafialnym szczeblu, a także wierze za kratkami. I nie chodzi mi w tym przypadku wcale o konfesjonał. Między niebem a ziemią. Zapraszam. Po wydarzeniach kaliskich z końca ubiegłego roku cały czas widzimy, że potrzeba nam ludzi dobrej woli. Mówi w kontekście pojednania polsko-żydowskiego ksiądz Jerzy Sztranc. Jutro w Poznaniu główne obchody Dnia Judaizmu. To jego 25. edycja. W stolicy Wielkopolski różne wydarzenia, których wspólnym mianownikiem jest pojednanie między chrześcijanami a Żydami, trwają od poniedziałku. Jacek Butlewski.
Pierwsze ze spotkań odbyło się w poniedziałek w Teatrze Nowym w Poznaniu.
Zapraszamy dzisiaj do spotkania poświęconego literaturze Jossi Halawiego, listy do mojego palestyńskiego sąsiada.
Obecnych na widowni powitał Michał Pabian.
Spotykamy się przy okazji lektury, to jest Maria Rybarczyk, aktorka Teatru Nowego, i Łukasz Schmidt, też aktor naszego teatru.
Najsmutniejszy dzień żydowskiego roku, 9. dzień hebrajskiego miesiąca Av. Post Tisza B'Av. Ten dzień żałoby upamiętnia zburzenie obu świątyń jerozolimskich. Pierwszej świątyni zniszczonej przez babilońskiego króla Nabuchodonozora w 587 roku przed naszą erą, wskutek czego nastąpiło wygnanie Żydów do Babilonu. I drugiej świątyni zburzonej przez Tytusa w 70 roku naszej ery, gdy rozpoczęło się rozproszenie Żydów po całym świecie.
Dzień judaizmu to nie tylko teatr i literatura. Był też koncert skrzypcowy i koncert muzyki klezmerskiej, a także spacer szlakiem dziedzictwa żydowskiego. Jednak główne wydarzenia już jutro, 17 stycznia.
25. obchody Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce. Ksiądz Jerzy Sztranc, organizator Dnia Judaizmu. Te obchody mają charakter jubileuszowy, ale przede wszystkim ogólnopolski. Tutaj w Poznaniu gościmy, można powiedzieć, wszystkich przedstawicieli najważniejszych dialogu w Polsce i chcemy razem modlić się, chcemy rozważać, uczyć się, w jaki sposób możemy w sposób bardziej skuteczny jeszcze docierać i do chrześcijan, aby opowiadać judeo-chrześcijańskie korzenie naszej wiary, ale także do przedstawicieli judaizmu, żeby budować przestrzeń dialogu, spotkania, rozmowy. Bo chociażby po tych wydarzeniach kaliskich na końcu minionego roku wiemy, że cały czas bardzo potrzeba ludzi dobrej woli, którzy widzą raczej to, co nas łączy, niż to, co dzieli, i takich, którzy rozumieją też potrzebę dialogu w dzisiejszym świecie.
Takie najważniejsze momenty?
Najważniejszym zdecydowanie momentem jest 17 stycznia, bo to jest właściwy dzień judaizmu, który poprzedza tydzień powszedni modlitwy o jedność chrześcijan. Podczas tego dnia, który rozpoczniemy na cmentarzu, modlitwą przy grobie rabina Akiby Eigera, później otwarciem sali pamięci w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych. Spotkamy się na nabożeństwie w auli szkoły muzycznej, gdzie będziemy modlić się też pod hasłem tego dnia "Moje myśli nie są waszymi myślami" z księgi Izajasza. Tej modlitwie będzie przewodniczył prymas Polski Wojciech Polak. Uczestniczyć będą naczelny rabin Polski Michael Schuldrich, a komendarz chrześcijański mnie wygłaszał arcybiskup Grzegorz Ryś. To spotkanie modlitewne poprzedzi kolejne spotkanie tutaj w Akademii Lubrańskiego, gdzie przyznamy po raz kolejny nagrodę Menor Dialogu. To jest też 17, zaraz po nabożeństwie, nabożeństwo o 15, a to spotkanie o godzinie 17. Będzie to też czas koncertu Aleksandry Litkowskiej, a później podsumowania 25 lat Dnia Judaizmu w Polsce, zrealizowane przez dwóch przedstawicieli tego dialogu ze strony żydowskiej, profesora Krajewskiego ze strony chrześcijańskiej, jubilata nagrody Jana Grossfelda.
Zostawiacie specjalne ślady w czasie tegorocznych Dni Judaizmu, bo są bardzo konkretne miejsca w Poznaniu związane z tą tradycją.
Jest to bardzo dobre miejsce Akiva Egera dla pokazania dialogu.
Alicja Kobus z poznańskiej gminy żydowskiej.
Jest to niezwykłe miejsce. Jest to miejsce, które odwiedza już dzisiaj cały świat.
Z ulicy Głogowskiej widzimy to miejsce tak, przez bramę.
Tak, ale po prostu jest to miejsce zadbane.
Można tam wejść?
Można wejść, ale no, po prostu nie mogę głośno mówić kodu, dlatego że możemy się spotkać z wandalizmem, bo takie miejsca też były. I w tym momencie po prostu no, musimy dbać o to miejsce, szczególnie dla nas to jest świętość.
To była ważna postać dla Poznania. Co on zrobił?
Proszę sobie wyobrazić czasy, w których on tutaj był rabinem wielkim i jest sytuacja, że Poznań straszna choroba objęła, cholera, która dziesiątkowała chrześcijan. Władze pruskie, które wtedy rządziły, przyglądają się i mówią, dlaczego chrześcijanie umierają, a Żydzi nie umierają. Dlaczego to tak jest? I zapytali się rabina, a rabin w ten czas swojej mądrości powiedział, ja korzystam z dobrodziejstwa i z wiedzy moich przyjaciół ze świata, którzy dbają o źródła wody, które nie jest skażone. Mają specjalne na to działania, które powodują, że ta woda jest rzeczywiście czysta, a chrześcijanie mają wodę skażoną. I w ten czas król pruski poprosił, czy może być tak, że pomoże rabin uratować Poznań. I tak rabin powiedział, oczywiście, że pomogę. I rabin uratował Poznań. I jest taki piękny obraz w ratuszu, który pokazuje, jak rabin Akiva Eger ze swoimi dwoma sędziami w towarzystwie idą do króla w odznaczenie za uratowanie miasta Poznania. Takie momenty należy podkreślać.
Wróćmy do śladów żydowskich. Jest ich więcej, to cała dzielnica żydowska.
Tak. Mamy gminę żydowską, na szczęście uratowaną.
Jest ulica żydowska.
Ulica żydowska, jest Wroniecka, jest Stawna, jest Szewska, Dominikańska. Tam się działo życie żydowskie. Jest smutno.
I to duży procent przedwojennego Poznania.
Tak. I ludzie żyli, jak przyjeżdżają do mnie ludzie ze świata, albo przyjeżdżali, bo już nie żyją, jak Bergman i inne postacie piękne. I siedzą i płaczą, i myślą, i mówią, Alicja, jakby to było pięknie, jakbyśmy tutaj żyli. Jeden pułkownik wojsk izraelskich, który studiował na Wydziale Ekonomii, mając już starszy wiek. I on do mnie mówi, i tak się na mnie patrzy i mówi w pewnym momencie, szkoda, że nas wyrzucono, Alicja, z tego Poznania, szkoda, bo mówi, dzisiaj Polska by była potęgą. To, co my tworzymy na świat, dzisiaj Polska by wszystko miała za darmo, bo bylibyśmy obywatelami Rzeczpospolitej.
Dzień judaizmu dziełem pani życia?
Tak, w pewnym sensie tak. Jest to współudział, ale za to dziękuję wszystkim tworzącym to dzieło, bo ja sama jedna bym nic nie dokonała. Po prostu to muszą być cudowni ludzie z cudownym, otwartym umysłem, sercem, którzy mówią, zróbmy coś dobrego dla społeczeństwa. I edukacja, która jest tu niezbędna. I to otwieranie się poszczególnych pomysłów na nasz dialog w ciągu lat bo tu już nie chodzi tylko o jeden, o te parę dni judaizmu. To jest jak gdyby konsekwencją tego, że pracujemy całe lata. Jak ja usłyszałam od pana profesora naszego cudownego Stanisława Lorenca, że mamy coś takiego zrobić, ja nie uwierzyłam. Ja mówię, panie rektorze, przecież to jest niemożliwe. Przed wojną tutaj było strasznie. Studenci musieli stać, było getto ławkowe. On mówi, pani Alicjo, dlatego zróbmy coś, co odmieni.
Kościół katolicki, także w Polsce, zaczyna kroczyć drogą synodalności, czyli dopuszczenia do głosu i decyzyjności świeckich. Przynajmniej częściowo. W archidiecezji poznańskiej do Wielkanocy trwają dyskusje o mocnych i słabych stronach wspólnoty chrześcijańskiej. Sandra Soluk rozmawia z poznańskim koordynatorem synodu o synodalności, księdzem Mirosławem Tykwerem, a także jego uczestnikiem Kubą Ratajczakiem.
Synody do tej pory kojarzyły nam się ze spotkaniem osób duchownych. Dlaczego nagle zostali do tego procesu dopuszczeni świeccy? Co się zmieniło?
No nie jest to zupełnie rzecz nowa. No, najpierw można by w ogóle sięgnąć do dziejów apostolskich. Papież Franciszek mówi, czytajcie i zobaczycie, jak oni wypracowywali decyzje. Tradycja synodów była bardzo żywa, szczególnie w pierwszym tysiącleciu. Potem w drugim tysiącleciu po reformie tak zwanej gregoriańskiej ta synodalność bardzo tak malała, że tak powiem. No ale ona odżyła po Soborze Watykańskim II. Międzynarodowa Komisja Teologiczna wypracowała takie dwa pojęcia, decision making i decision taking. To jest taka forma, która strzeże przed taką czystą demokracją, w takim sensie, że wszyscy mają równy głos i wspólnie decydują. Decision making to jest wypracowywanie decyzji. W czasie tego synodu to będzie trwało kilka lat, natomiast potem jest decision taking, to znaczy podejmowanie decyzji. I to jeszcze w przypadku synodów, to nawet nie sami biskupi podejmują te decyzje, ale papież.
No więc mi się od razu zaświeca czerwona lampka, czyli nawet jeżeli ci ludzie się naprodukują i wymyślą, co im nie pasuje, to i tak później to może zostać odrzucone, bo ktoś stwierdzi, że nie wprowadzamy tego w życie.
Tak, to jest bardzo możliwe. Nawet bym powiedział, to nawet jest konieczne w tym sensie, że na takiej drodze, na bank, będziemy mieli do czynienia z różnymi głosami. Powiedzmy, że gdyby je uprościć co do niektórych kwestii, będziemy mieli dwa głosy przeciwne. I teraz na przykład dwie grupy. Powiedzmy, że Francuzi i Polacy wypowiedzieliby się w jakiejś kwestii trochę inaczej. Na przykład w jaki sposób mają być wybierani biskupi. I co? Jeżeli mamy dwa takie przeciwne głosy, to ostatecznie musi być jakieś rozstrzygnięcie. Tylko chodzi o to, że jednak ten proces decision making może spowodować, że w wielu rzeczach się spotkamy.
Jakie są zdania na ten temat w środowisku księży, w środowisku kościelnym? Bo jest to poniekąd oddanie władzy. I wyobrażam sobie, że nie każdy jest w stanie się z czymś takim pogodzić, że to nagle lud będzie decydował, jak to ma być.
Wróciłbym do tego, że jednak to decision taking jest zachowane. I myślę, że też jestem proboszczem, co prawda dla mnie to jest takie nowe doświadczenie i dopiero od pół roku, nie chcę się mądrować, ale już tutaj widzę, że ja bardzo chcę, żeby było wypracowywanie decyzji. Jeżeli tego nie ma, to ja zostaję ze wszystkim sam i z taką opinią nawet ludzi muszę się sam mierzyć. Natomiast widzę wyraźnie, że księża są podzieleni. W diecezji poznańskiej powiedziałbym tak 50-50, to znaczy 50% albo jest entuzjastycznie, albo przynajmniej z pewnym zainteresowaniem patrzy na tę drogę. Drugie 50% jest bardzo sceptycznie nastawionych.
To nie tylko my rozmawiamy, nie tylko Poznań, rozmawia o tym cała Europa. Jak to wygląda? Każda diecezja ma swojego koordynatora, ma swój zeszycik z pytaniami i co później?
Może nie każda diecezja zrobiła zeszycik, to był taki nasz pomysł. Potem odkryliśmy, że episkopat amerykański wymyślił podobne zeszyciki i byliśmy dumni z siebie. Tutaj w Polsce faktycznie wszystko opiera się na koordynatorach diecezjalnych i drugą funkcją ważną w Kościele są koordynatorzy grup synodalnych. To oni najpierw spotykają się i piszą tak zwane syntezy. Te syntezy są zbierane na poziom każdej diecezji, a potem z każdej diecezji syntezy diecezjalne trafiają do episkopatu i tam jest ostateczna redakcja jednej syntezy przesłanej na poziom kontynentalny, a potem do Watykanu. No taka jest ścieżka.
Ale nie wyrzucamy niepochlebnych opinii, tylko po prostu łączymy informacje, które się powtarzały.
Właśnie to jest w stosunku do drogi niemieckiej takie inne wskazanie ze strony Watykanu, żeby syntezy nie były głosowane, ale żeby to był konsensus grupy. Natomiast jeżeli w grupie na przykład znajduje się jakaś mniejszość, albo nawet jedna osoba, która ma inny głos, to taka synteza powinna zawierać raport mniejszości. Watykan ma taki pomysł, żeby iść dwoma ścieżkami. Ścieżka jedna to jest wewnętrzna, to znaczy, żeby bardzo słuchać tych ludzi, którzy faktycznie są zaangażowani i czują się odpowiedzialni. Ale druga ścieżka to, żeby pytać o opinię ludzi takich z zewnątrz. Papież Franciszek mówi, brać pod uwagę te głosy, które z pozoru wydają nam się, że są całkowicie sprzeczne na przykład z nauczaniem Kościoła. On mówi, w te głosy wsłuchajcie się najbardziej. Ktoś powie mi, że to jest idiotyczne, że to jest udawanie. To podam przykład. Przychodzi jakaś kobieta, która mówi, że chce, aby było kapłaństwo kobiet. Dzisiaj na etapie, jakim jesteśmy, kapłaństwo kobiet jest niemożliwe, nauczanie Kościoła jest w tej kwestii zamknięte. Nawet papież Franciszek z całą swoją otwartością mówi w tym punkcie nie. Czy teraz wysłuchanie takiej osoby jest bez sensu, jest tylko udawaniem? Nie jest. Bo jeżeli ja wysłucham tę kobietę, dlaczego ona tego chce, to mogę się bardzo dużo dowiedzieć o kobietach i o tym, jak się czują w Kościele. Nie mi w czasie konsultacji synodalnych jest decydować, jak ma być w Kościele. No ale już na tym etapie mogę czuć, że to chyba nie przejdzie, tak? A jeżeli nie przejdzie, to nie znaczy, że ten głos był bez sensu.
To jaki jest cel tych spotkań? Rewolucja czy ewolucja?
Ewolucja, ale trochę rewolucji też może być. Myślę, że na końcu tego procesu, czyli w 2023 roku, kiedy będzie synod biskupów w Rzymie, i chcę powiedzieć, że w czasie tego synodu, który nazywany jest biskupów, będą głosowali, bo wtedy jest głosowany tak zwany dokument końcowy, również świeccy. I to będzie jednak pewna taka nowość.
Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tych spotkaniach i czy sądzisz, że będą one miały jakikolwiek realny wpływ na kształt Kościoła?
Chciałbym, żeby miały realny wpływ na kształt Kościoła. Cześć, jestem Kuba, jestem uczestnikiem spotkań synodalnych i po to w nich uczestniczę.
Jest 10 tematów. Czy któryś z nich uważasz za szczególnie ważny?
Myślę, że sam pierwszy temat jest taką fajną okazją do refleksji. Czyli idąc razem, ale również te wszystkie tematy dotyczące tego, jak Kościół występuje w mediach, jak wygląda dialog w społeczeństwie i w samym Kościele.
A jak wygląda dialog między Wami na takim spotkaniu? Bo przecież ile głów, tyle poglądów i pomysłów na kształt Kościoła.
Grupy są małe, wszyscy mają szansę coś powiedzieć od siebie. Natomiast nie jest to typowy dialog. I najpierw wszyscy mówią pewną swoją myśl dotyczącą przemyśleń danego tematu. Później jest okazja, żeby chwilę to przemyśleć i dopiero po kilku minutach każdy ma okazję na około 4-5-minutową wypowiedź w oparciu o to, co coś już wcześniej ktoś powiedział.
Same osoby głęboko wierzące?
Nie, bardzo różny przekrój. Nawet w mojej grupie bym powiedział, że więcej osób określa się, że są na marginesie Kościoła niż czują się jako jego jednoznaczna część.
Spotkania w ramach Synodu o Synodalności potrwają do Wielkanocy i w każdej chwili można do nich dołączyć. Wracamy teraz do tematu sprzed tygodnia, czyli spadku poziomu religijnych praktyk i postępującej sekularyzacji polskiego społeczeństwa. Ich odzwierciedleniem są twarde statystyki. Dzisiaj sprawdzimy, czy taką tendencję można zauważyć także w polskich więzieniach. O to zapytaliśmy księdza Wojciecha Prostaka, proboszcza parafii Farnej w Rawiczu, który od ponad 30 lat jest kapelanem w tamtejszym więzieniu.
No, w więzieniu tego nie widać. To tak dalej się to utrzymuje na tym samym stopniu. Pandemia, tak jak wszędzie, ograniczyła możliwość tutaj posług religijnych. Kaplica jest mała w zakładzie karnym, bo normalnie może w niej przebywać tylko 30 skazanych przed pandemią, a w tej chwili, jak te ograniczenia były, to byłoby tak, że nieraz tylko jeden czy dwóch mogłoby być ze mną razem na mszy świętej, ale wtedy posługi indywidualne na oddziałach z poszczególnymi skazanymi, także nie było specjalnie tutaj takich ograniczeń ilościowych. Kto chciał, miał możliwość przystąpienia do spowiedzi, przyjęcia komunii świętej, uczestniczenia we mszy świętej. Więzienie funkcjonuje na innych trochę zasadach niż parafia. Ktoś, kto przychodzi do więzienia, to jednak ma okazję pomyśleć trochę nad swoim życiem. Wiedzą, że jest kapelan, że jest kaplica i wracają do kościoła. Po wielu nieraz latach, po 30 latach są spowiedzi takie właśnie nawróceniowe i rzeczywiście to widać.
Jest ksiądz zaskoczony, że ta tendencja nie pojawiła się w więzieniu?
Nie, no to znaczy jestem kapelanem już 30 lat, więc tak patrzę z perspektywy tych 30 lat, to po prostu nawet w porównaniu z tym, co było, jak zaczynałem służbę kapelana, to w tej chwili jest nawet wzrost i rozwój życia religijnego. W sumie jak kaplica powstała w 1995 roku, to unormowało po prostu życie religijne. Skazani wiedzą, że jest kaplica, że jest kapelan, wiedzą zawsze, kiedy jest msza święta, że jest ona zawsze w sobotę o 14. Także sami o to pytają, proszą i tutaj już później administracja więzienna nawet też informuje, że tylu skazanych jest zainteresowanych posługami religijnymi i nie ma żadnego problemu.
Na czym polega praca kapelana więziennego?
Praca kapelana więziennego polega na tym, że przychodzi ksiądz do człowieka, któremu się życie gdzieś tam skomplikowało poprzez przestępstwa i uświadomienie temu człowiekowi, że jest Pan Bóg, że jest miłosierdzie Boże, że tak jak mówił Ojciec Święty w Płocku do więźniów, jesteście skazani, ale nie potępieni, bo więzień nieraz jak przychodzi z jakimiś wielkimi przestępstwami, on ma poczucie winy, jest nieraz straszny, nieraz depresji takiej i to uświadomienie mu, że choćby cię wszyscy potępili, odrzucili, to Pan Bóg cię nie potępi, jeżeli żałujesz, że chcesz się nawrócić, zmienić życie, to ja to podkreślam, mówię, Bóg Wszechmogący jednego zrobić nie może. Nie może odmówić człowiekowi swojego miłosierdzia. Pan Bóg przebacza. Przebacza w tym celu, żeby ten człowiek zmienił swoje życie i rzeczywiście na przestrzeni tych 30 lat to mam takie piękne doświadczenie i to jest taka największa radość kapelana więziennego, kiedy wielki przestępca, znaczy wielki w tym sensie, że wiele zła uczynił, nawraca się, czyni wiele dobra, to jest piękne. To widać, że właśnie Pan Bóg jednak w tym człowieku, łaska Boża działa i ten człowiek stara się z tą łaską Bożą współpracować.
Przez te 30 lat ksiądz był świadkiem wielu nawróceń w więzieniu?
Tak, co 2 lata są bierzmowania i to przychodzą do bierzmowania nie tylko tacy młodzicy, chociaż większość jest młodych ludzi, ale też nieraz mający 40 lat, gdzie nie byli u bierzmowania. No a poza tym też i nieraz do spowiedzi przychodzą tacy, którzy pierwszy raz poprzednio byli u spowiedzi na pierwszą komunię świętą swoją, czy też przy okazji bierzmowania. Też miałem takie przypadki, że do pierwszej komunii przygotowywałem tutaj skazanych 2 do chrztu świętego, później wyszli na wolność już tam w swojej parafii, dalej to kontynuowali. Także są te nawrócenia. Widać, że nie ksiądz, ale łaska Boża działa.
Czym tłumaczą swoją decyzję, swoje nawrócenie?
No nieraz to jest tak, że oni przychodzą ze środowisk bardzo nieraz demoralizowanych, patologicznych i w sumie to może to tak nieładnie zabrzmi, ale właściwie to tak patrząc na ich życie, to właściwie cud musiałby być, żeby oni inaczej żyli, a tutaj przychodzą i uświadamiają sobie, że można inaczej żyć. Poza tym też i w tej chwili służba penitencjarna zakładów karnych daje takie możliwości, jakieś uświadomienia im, że jednak można inaczej postępować, że taka działalność chociażby kulturalno-oświatowa w zakładach karnych, terapia zajęciowa uświadamia im, że na wolności to kradł, bił, a tutaj może ładnie malować, obrazy jakieś tworzyć, coś rzeźbić. To właśnie jakoś ich tak przemienia, ich życie.
Księże proboszczu, czym są praktyki religijne dla więźniów?
Praktyki religijne dla więźniów są okazją do tego, żeby jakoś pogłębić swoją wiarę, żeby właśnie też i ożywić swoje życie religijne. Są tacy skazani, którzy przychodząc właśnie na mszę świętą, regularnie już przystępują do spowiedzi świętej, czytają Pismo Święte, pytają o Pismo Święte, pytają o modlitewnik, także czasopisma religijne też biorą. No widać, że jakoś starają się te swoje jakieś tam zaległości religijne, które gdzieś tam na wolności tego nie było, no tutaj właśnie nadrabiać.
Ale są tacy, którzy nie chcą się nawrócić.
Są tacy, co nie chcą przyjść do spowiedzi czy coś, ale to ja zawsze mówię, że to tylko potrzeba czasu, żeby to wszystko przełamać. No i tak się nieraz dzieje, że po wielu latach pobytu w zakładzie karnym, nieraz pod wpływem kolegi, który zaczął chodzić na mszę świętą, to również i drugi kolega z celi się nawraca, jakoś właśnie przystępuje do spowiedzi. Także to są też takie przypadki.
To nie jest łatwa misja bycie kapelanem w takim miejscu szczególnym.
Ja tak nie patrzę na kapłaństwo. Ksiądz musi się wszędzie znaleźć i dobrze jest, jeżeli właśnie ma tą świadomość, że jest posłany do ludzi, obojętnie do jakich, czy to będzie praca w szpitalu kapelana szpitalnego, czy w więzieniu, czy we wojsku. No wszędzie trzeba jakoś tych ludzi uświadomić, że jestem tutaj po to, żeby ich prowadzić do Pana Boga, żeby im jakoś pomóc zbliżyć się, ukazać też inne patrzenie na Kościół, bo nieraz to właśnie mają takie właśnie patrzenie na Kościół gdzieś tam nie z tego świata, czy tak no jakoś właśnie zdeformowane bardziej, a tak no później się otwierają, widzą, że to jednak ten ksiądz to coś tam chce zrobić, chce im pomóc w życiu, że modli się za ich rodziców, że każe tych rodziców pozdrowić. Są nieraz takie przyjaźnie, nawet jest jeden taki skazany, który wyszedł w 2006 roku, a zawsze do mnie tu dzwoni, opowiada, jak mu się życie tam układa. I to są takie dobre działania łaski Bożej.
Dla księdza to też jest taka lekcja?
Tak, to znaczy duszpasterstwo więzienne mnie bardziej umacnia w duszpasterstwie parafialnym, bo jednak więzienie jest zawsze jakimś miejscem takim, które uświadamia księdzu, jak człowiek może nieraz nisko upaść i równocześnie jak może z tego upadku powstać dzięki właśnie miłosierdziu Bożemu. Kaplica nasza w zakładzie karnym w Rawiczu tu jest pod wezwaniem miłosierdzia Bożego i to jest no, jak najbardziej taki odpowiedni tytuł. Miłosierdzie Boże przemienia ludzkie serca.
A już teraz ksiądz Szymon Kasprzak zabiera Państwa do Kany Galilejskiej i zwraca uwagę na niepozorne słowo także.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza druga niedziela zwykła kieruje naszą uwagę na Kanę Galilejską. Według ewangelisty Jana cud w Kanie Galilejskiej to pierwszy nadzwyczajny znak, jakiego dokonuje Jezus. Znak ten rodzi wiarę w Jego uczniach. Kana Galilejska, pokłon mędrców ze wschodu oraz chrzest Jezusa w Jordanie to w tradycji chrześcijańskiej trzy obrazy, w których Chrystus objawia się ludzkości. Bóg schodzi na ziemię i daje poznać swoją twarz. Zakryty i niedostępny dotąd wychodzi na spotkanie swojego umiłowanego ludu. Cud przemiany wody w wino na słowo Jezusa jest znakiem wskazującym na boską moc gościa weselnego z Nazaretu. Do tej pory tylko Bóg Stworzyciel mówił i zaczynało istnieć. Tylko On potrafił wyprowadzić materię z ducha. A teraz Jezus w Kanie pokazuje, że Jego Słowo ma moc nad tą materią. To pierwszy znak, że ten człowiek przyszedł od Boga. Ale od początku. Ewangelista podkreśla szczególnie obecność na tym weselu Matki Jezusa. Jezus i Jego uczniowie byli tam także. To słowo także może świadczyć o jakiejś drugorzędności w stosunku do Matki Jezusa. Poza tym zastanawia i fascynuje rola, moc i autorytet Matki Jezusa. Skoro słudzy są posłuszni najpierw jej słowu, a potem słowu jej Syna, jaki musiał być ten autorytet? Skąd się brał, skoro na słowa zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, słudzy wykonują polecenie. Polecenie dodajmy na pozór irracjonalne, bo jak inaczej rozumieć polecenie napełnijcie stągwie wodą, skoro to wino jest napojem, którego zabrakło weselnikom. Ani weselnicy, ani tym bardziej słudzy nie znali Maryi w taki sposób, jak my ją dzisiaj znamy. Nie znali Matki Bożej, ale znali ją jako Miriam z Nazaretu, żonę i pewnie na tym etapie wdowę po Józefie i jako Matkę Jezusa, człowieka, wokół którego zaczynały dziać się niespotykane rzeczy, o którym Jan Chrzciciel wypowiedział prorocze słowa, początkującego nauczyciela z Nazaretu, który zaczynał gromadzić wokół siebie uczniów. Nic nadzwyczajnego w tamtym czasie na tym etapie. Słudzy znali krewną, może słynącą w okolicy z wyjątkowej mądrości, skromności, może zaradności. Bez wątpienia znali kogoś bardzo bliskiego, z którego zdaniem należało się liczyć. To piękny obraz Maryi. Bardzo lubię odczytywać wydarzenia z Kany Galilejskiej z perspektywy sług. Ich spojrzenie można jeszcze lepiej zrozumieć, pielgrzymując do sanktuarium pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej. Kiedy oprowadzam pielgrzymów po tym miejscu, zawsze odczytuję ten fragment Ewangelii w podziemiu dzisiejszego kościoła. Jest tam wyeksponowana, odnaleziona przez archeologów stągiew kamienna, która może zmienić nasze odczytywanie tej historii. Na pewno zmieniła moje postrzeganie tych wydarzeń, kiedy stągwie w tej historii, pewnie za sugestią obrazów, które widziałem, wyobrażałem sobie jako glinane naczynia, które słudzy mogli wziąć ze sobą do źródła, napełnić je i może parami przynieść z powrotem w zaledwie kilka chwil. Olbrzymia stągiew kamienna, której nie da się tak po prostu przenieść, zburzyła tę wizję. Zobaczyłem, że napełnienie stągwi wodą po brzegi to było nie lada przedsięwzięcie. Wymagało czasu i wielu kursów od źródła, żeby napełnić wydrążony w kamieniu zbiornik. O tym, jak ta wiedza zmieniła moje odczytywanie tej perykopy, opowiem po utworze muzycznym. Jesteśmy na weselu w Kanie Galilejskiej. Postawmy się w roli sług. Słudzy jako pierwsi zdają sobie sprawę, że nie mają już czego serwować gościom. Nagle jedna z zaproszonych wydaje im polecenie, żeby słuchali jej syna. On poleca im przynieść około 400 litrów wody. Ciekawe, co mogło się dziać w głowach tych sług, w ich sercach. Nie ma wina, a gość każe nam nosić wodę. Jakkolwiek bezsensowne mogły wydawać się im słowa Jezusa, wykonują polecenie, bo tak zaleciła Matka Jezusa. Lakoniczne zdanie Ewangelii i napełnili je aż po brzegi, czytamy w ułamku sekundy. Jednak czynność ta musiała trwać znacznie dłużej. Co działo się w tym czasie w głowach sług? Ciekawość, irytacja, zniecierpliwienie, złość, poczucie bezsensu. Jak reagowali pozostali goście weselni na pracę, której byli świadkami? Tego nie wiemy. To jednak nie koniec historii. Pada bowiem kolejne polecenie. Zaczerpnijcie i zanieście staroście weselnemu. Ale jak? Przecież zabrakło wina. Nie dość, że kazano nam przynieść wodę, to teraz mamy ją podać staroście zamiast wina? Pomyśli sobie, że z niego żartujemy. Wiele ryzykują. Jedyne, co mają, to autorytet Matki Jezusa i Jego Słowo. Bez wyjaśnień, tylko polecenia. Wykonują je. Starosta skosztował napoju i wydaje zadziwiający werdykt. Najlepsze wino. Jakie miny musieli mieć owi słudzy? Być może różne rzeczy działy się w ich głowach i sercach, jednak dzięki temu, że byli posłuszni, zostali pierwszymi świadkami cudu Jezusa. Tylko oni wiedzieli dokładnie, co się wydarzyło i jak niezwykła jest geneza wybornego trunku, który właśnie zaserwowali. Dlaczego słudzy weselni są mi tak bliscy? Bo myślę, że nas zawstydzają, a jednocześnie wskazują nam drogę. Oczywiście nie wiemy, ile w ich działaniu było dobrowolności, ale faktem jest, że przez posłuszeństwo Słowu Jezusa byli świadkami cudu, świadkami objawienia się nadprzyrodzonej mocy Jezusa. Tylko pozornie to, co zrobili, jest proste. Usłyszeli polecenie, wykonali je i stał się cud. Ale właśnie zobaczyliśmy, że w nich samych mogła stoczyć się o to wielka walka, a wykonanie pracy nie było jak pstryknięcie palcami, ale było procesem długotrwałym, w którym wiele razy można było zwątpić w sens tego, co się robi. Myślę, że podobne wyzwanie stoi dzisiaj przed nami, słyszącymi różne polecenia i nauki Jezusa. Czasami Jego słowa zdają się być zupełnie nieadekwatne do sytuacji, z którymi przed Nim stajemy. Często wtedy się zniechęcamy. A słudzy z Kany uczą nas, nie zniechęcaj się tylko dlatego, że to, co słyszysz, wykracza poza Twoje rozumowanie, poza Twoje zrozumienie. Tylko dlatego, że wydaje Ci się nieadekwatne albo nawet irracjonalne. Wykonaj to, co słyszysz. Tylko wtedy zobaczysz, jak Boża moc działa w Twoim życiu. Może warto dziś pójść za radą Maryi i wykonać polecenia jej Syna. Życzę nam wszystkim pokornego i owocnego napełniania stągwi wodą, byśmy mogli się przekonać, jaką moc ma Słowo Jezusa.
Dobrego napełniania, ale także i codziennego noszenia stągwi z wodą. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.
Między niebem a ziemią.